I teraz czas na rozmowę o geopolityce, o polityce zagranicznej. Naszym gościem redaktor Grzegorz Kuczyński, współpracujący m.in. z Polska The Times. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, sprostuję od razu, ten portal już teraz nazywa się i.pl.
Ach, zmiany, to prawda. Nawet portal wystartował między innymi w pierwszych swoich dniach wywiadem z prezydentem Wołodymirem Zełenskim, więc otwarcie z pompą nawet można powiedzieć. No dobrze, panie redaktorze, to zacznijmy rozmowę od sytuacji. Co wiemy na temat recepcji na Kremlu, sytuacji na froncie i sukcesach, to takich już nawet niekwestionowanych przez rosyjską, sukcesach kontrofensywy ukraińskiej?
No oczywiście mamy tutaj póki co dość taką gęstą mgłę informacyjną. Oczywiście te środowiska, te głosy, które już wcześniej były bardzo krytyczne wobec sposobu prowadzenia wojny z Ukrainą, mam tu na myśli środowiska takie nacjonalistyczne, bardzo radykalne, no tutaj wszyscy chyba kojarzą postać Igora Girkina, Welstriełkowa, czyli tego słynnego wataszki z Donbasu sprzed lat, który widocznie ma dobrą ochronę, kryszę, skoro może publicznie, otwarcie krytykować generałów i Kreml za sposób prowadzenia wojny. No tutaj mamy oczywiście falę krytyki, natomiast jeśli chodzi o te czynniki oficjalne, no to cóż, no dowództwo wojskowe twierdzi, że to był porządkowany odwrót, no, trochę takie komunikaty w stylu komunikatów Wehrmachtu w czasach odwrotu z frontu wschodniego. Natomiast jeśli chodzi o politykę, no póki co jest cisza. Nie ma jakichś zdecydowanych deklaracji, czy to z Kremla, czy z innych tych najważniejszych instytucji. Być może dopiero panowie na Kremlu się zastanawiają, jak reagować na tę sytuację. Czy będzie jakaś eskalacja konfliktu, próba zemsty na Ukraińcach, czy będzie wręcz przeciwnie, wyciągnięcie ręki do zgody, bo przypomnę, że już kilka dni temu Siergiej Ławrow wspominał o tym, że w sumie no, można rozmawiać z Kijowem. Trudno powiedzieć, no pozycja, wydaje się, że generalnie to, co się dzieje na froncie ukraińskim, no powoduje, że pozycja Władimira Putina no jest, mogłoby się wydać, tak słaba jak jeszcze nigdy. Pytanie, czy ktoś w ogóle myśli o tym, żeby dokonywać jakichś zmian na Kremlu.
To po pierwsze, pojawiają się te informacje, bo ja nie wiem jak to, może pan autor jako autor, nie tylko który obserwuje jako dziennikarz, ale autor książek o tym, jak zdobywał władzę, jak ją utrzymywał Władimir Putin poprzez chociażby morderstwa polityczne, lepiej rozezna, co oznaczają sygnały radnych Moskwy i Sankt Petersburga. To jest jakiś koloryt, czy to jest jakiś realny barometr nastrojów społecznych w tych dwóch najważniejszych rosyjskich miastach? To apel radnych, żeby ustąpił Władimir Putin, to o tym mówię.
Znaczy, to po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że w niedzielę odbywały się też wybory takie lokalne w Rosji. To też może mieć jakiś związek z tym, że grupa pewnych lokalnych radnych postanowiła zaistnieć takim apelem. Natomiast no, to po pierwsze, tak jak pan redaktor wspomniał, Moskwa, Sankt Petersburg, no dwa duże miasta tradycyjnie z dość, nie powiem silnym, bo takiego w Rosji nie ma, ale dość na tle innych części kraju dość licznym środowiskiem takim bardziej liberalnym, drobnomieszczańskim, no nie wiem jak to nazwać, takim mniej nacjonalistycznym, bardziej otwartym chociażby na zachód. I tam faktycznie w wyborach lokalnych te partie niekoniecznie związane z Kremlem, niekoniecznie takie bardzo radykalne, one ileś tam głosów zawsze zdobywały i miały swoich przedstawicieli. Natomiast no, to jest raczej póki co koloryt polityczny, to nie jest barometr nastrojów społecznych. Nastroje społeczne, one się mogą zmieniać po tym laniu pod Charkowem, ale nie w kierunku właśnie jakiegoś radykalizmu i chęci odwetu na Ukraińcach, tylko no, raczej unikania tej wojny. I o ile do tej pory większość Rosjan wolała oglądać relacje w telewizji z Ukrainy, no to tym bardziej teraz. Wcześniej około 10% Rosjan było, jedynie około 10% Rosjan było za tym, żeby przeprowadzić powszechną mobilizację. No teraz po tym laniu raczej ten odsetek jeszcze bardziej spadnie. Tym bardziej Władimir Putin, no bo tutaj można spodziewać się teoretycznie oczywiście zaostrzenia kursu wobec Ukrainy, ale to by musiało oznaczać chociażby powszechną mobilizację. Na razie nic na to nie wskazuje, bo Władimir Putin też doskonale sobie zdaje sprawę, że to może być pierwszy krok, już taki duży krok ku przepaści, w sensie jego oczywiście politycznej władzy, bo Rosjanie nie chcą po prostu walczyć na Ukrainie i ginąć na Ukrainie. Póki jest to taka troszkę wojna zastępcza rękami żołnierzy kontraktowych, najemników, ludzi wyciąganych z więzień i tak dalej, no to jeszcze to akceptują.
A to o tej formie mobilizacji zaraz jeszcze dwa słowa powiemy. Pojawiają się informacje, jeszcze w tych obszarach najwyższych kręgów Kremla zostańmy, pojawiają się informacje, na przykład w Polsce o tym mówi chociażby profesor Piotr Grochmalski, że narasta bunt w armii, niezadowolenie wśród oficerów, którzy nie zgadzają się z tym, jakie przychodzą rozkazy i polityczne decyzje z Kremla. Coś takiego można zaobserwować? Jakiś konflikt między Putinem, byłym, czy nie wiem, czy może być byłym, no, osobą z KGB a rosyjską armią? Taki trochę tradycyjny spór w państwie rosyjskim, w państwie sowieckim.
No tak, to był tradycyjny spór, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że w ostatnich latach tutaj właśnie czekista Putin, który wcześniej był taki bardzo nieufny wobec wojska, wobec armii, bo nawet w swoich wspomnieniach on o tym mówił, że poczuł się zdradzony przez armię, kiedy był w rezydenturze KGB w Dreźnie, kiedy tłumy protestujących Niemców otoczyły rezydenturę, oni dzwonili po pomoc do pobliskiej jednostki wojskowej sowieckiej, tej pomocy nie dostali. No trochę to w nim zostało, plus oczywiście ta tradycyjna rywalizacja między służbami tak zwanymi cywilnymi, czyli KGB, a wojskowymi, czyli GRU, obecnie GU. Natomiast ostatnie lata, zwłaszcza po kampanii w Syrii, to jednak jest takie coraz większe zaufanie Władimira Putina do wojska, ale być może to wynikało z tego, że Siergiej Szojgu mu przez te lata strasznie dużo bajek naopowiadał o tym, jaka ta armia jest wspaniała i niezwyciężona. I tutaj raczej możemy mówić, jeśli są jakieś konflikty, to nie między, powiedzmy, oficerami średniego szczebla, a Kremlem czy Putinem, no bo on oczywiście może wydawać jakieś polityczne decyzje, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak zarządzał działaniami wojennymi, jak chociażby swego czasu Adolf Hitler. No tutaj mogą być raczej pretensje do generałów, do tej wierchuszki, która była formowana personalnie przez jakąś dekadę właśnie przez Siergieja Szojgu, który sam przecież nie jest zawodowym wojskowym, więc tutaj też bym doszukiwał się tego typu sporów. Natomiast jeśli, bo ja rozumiem, że te dywagacje o narastającym buncie w szeregach armii, no to tutaj kolejnym krokiem byłyby spekulacje o tym, czy wojsko może się zbuntować ewentualnie przeciwko Putinowi i czy to może być właśnie czynnik prowadzący do zmiany reżimu w Rosji. Moim zdaniem nie. Od czasów dekabrystów, no raczej tutaj rosyjskie wojsko, że pamiętamy jak skończyli, politycznie jakiejś znaczącej roli nie odgrywało, chociażby nawet w latach 90. za czasów Borysa Jelcyna, więc jeśli ma dojść do jakichś zmian na Kremlu, to nie będą to raczej zmiany dokonywane rękami wojskowych, aczkolwiek nie wykluczam, że w przyszłości różni gracze walczący o władzę na Kremlu mogą próbować wykorzystać tych wojskowych do własnych celów.
Grzegorz Kuczyński.
Podobnie jak mogą wykorzystać wspomnianych przez pana radnych miejskich, bo nie wykluczam, że gdyby doszło do jakiejś próby rewolty przeciwko Putinowi, to też będzie próba, gdyby to była rewolta w kierunku, że tak powiem, demokratycznym, liberalnym, prozachodnim, no wykorzystania jako listka figowego tego typu polityków. Natomiast już na koniec, ja bym nie wykluczał, jeśli dojdzie do próby jakichś zmian w Rosji, że to może pójść nawet w drugą stronę, czyli próby zyskania wpływu na władzę przez te środowiska skrajnie radykalne, nacjonalistyczne. I to jest niepokojące.
gościem Radia Wnet Grzegorz Kuczyński, to zwróćmy na tą linię frontu. Powiedział pan redaktor, że Rosjanie dostali lanie, zwłaszcza w obwodzie charkowskim. Tam 4 już prawie liczy się w 5000 kilometrów kwadratowych terenu odzyskanych przez armię ukraińską. Jaka może być reakcja Rosji? Bo jak rozumiem, mobilizacja nawet częściowa jest mało prawdopodobna. To czym, czy kim dokładnie Putin będzie chciał ten front łatać?
Znaczy, no to mobilizacja, na te, gdyby się odbywała, no to zanim ci ludzie by trafili na front, no to, to są kwestie tygodni, jeśli nie miesięcy, to też trzeba o tym pamiętać. Natomiast jeśli mówimy o tej bieżącej sytuacji, no problem jest taki, że Rosjanie tutaj za bardzo nie mają czym frontu łatać. Oczywiście pamiętać o tym należy, gdy mówimy o tej efektownej ukraińskiej ofensywie, że to nie jest tak, że tam Ukraińcy zabili czy wzięli do niewoli jakieś niesamowite liczby, jeśli chodzi o Rosjan. Trzeba pamiętać o tym, że jednak większość Rosjan po prostu się stamtąd wycofała w popłochu, może i porzucając sprzęt, ale jednak się wycofała, a nie oddała w niewolę, czy po prostu zginęła.
A właśnie to jest
na polu walki.
To jest ciekawe, to od razu tutaj wejdę w słowo, bo mamy dwie sprzeczne narracje w polskiej debacie publicznej. Jedna jest taka, wojska ukraińskie trafiły, używając analogii anatomicznej, w słabiznę, w miejsce, gdzie nie było jednostek, no i zajęło nawet bez walki teren, Rosjanie się wycofali, sprzęt porzucili. Inna jest informacja, że w czasie tych walk została rozbita pierwsza gwardyjska armia pancerna i nie bardzo mi się te dwie narracje składają w całość. Kto tam walczył i kogo Ukraińcy pokonali na południowym wschodzie obwodu charkowskiego?
No, czy jak wejdziemy w szczegóły obu tych narracji, to tak naprawdę one nie będą sprzeczne. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, faktycznie była to tak zwana słabizna na froncie między siłami rosyjskimi a ukraińskimi. Należy pamiętać o tym, że przez kilka wcześniejszych tygodni Rosjanie przerzucali znaczące siły na front południowy, czyli do obwodu chersońskiego. Jako że jednocześnie cały czas próbują prowadzić działania ofensywne w samym Donbasie, czyli na Bachmut, na Słowiańsk, na Kramatorsk, no to było oczywiste, że nie będą szczególnie osłabiać tego zgrupowania. Natomiast no, jeśli można było skądś wycofać siły, to Rosjanie uznali, że najwygodniej, najkorzystniej będzie osłabić zgrupowanie właśnie w obwodzie charkowskim. I to jest tak, że tak naprawdę liczebność tego zgrupowania, tych sił stojących na zachód od rzeki Oskil, od właśnie Kupiańska na północy, po Izium na południu, no ona, ta liczebność, liczba zmniejszyła się o połowę. Ale co ważniejsze, właściwie wycofano dużą część tych jednostek liniowych, które no jeszcze się do czegoś nadawały, bo oczywiście tam stała ta pierwsza gwardyjska armia pancerna, ale to nie jest tak, bo mówimy pierwsza armia, to nie jest tak, że to znaczy, że tam stoi cała jakaś armia pancerna, setki czołgów. No to były pododdziały tej pierwszej gwardyjskiej, która no, dużo większe straty poniosła w pierwszej fazie wojny, czyli te pierwsze tygodnie, szczególnie gdzieś tam na północy, na wschodzie. I później po wycofaniu się spod Kijowa czy Czernichowa, Rosjanie przerzucając siły tutaj do Donbasu czy do obwodu charkowskiego, no to oni właśnie tutaj na ten kierunek Iziumski przemieścili te pododdziały tej pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, ale tak jak, nie wiem, no jak eksperci wojskowi ukraińscy zwracają na to uwagę, nazwa, natomiast no to były pododdziały, które miały, nie wiem, połowę stanu osobowego na przykład, czasami jeszcze mniej, były no, mocno przetrzebione w tej pierwszej fazie wojny. I tutaj, nie licząc tych pierwszych tygodni prób ataku z kierunku Iziumskiego na Słowiańsk, na Kramatorsk, no to przez ostatnie 2 miesiące to oni właściwie tam stali i nie było jakichś prób działań ofensywnych. To tutaj raczej Ukraińcy prowadzili tak zwaną aktywną obronę, używając chociażby polskich czołgów T-72, wykorzystując osłonę gęstych lasów przed dronami. Więc faktycznie, mówię, te dwie narracje się nie kłócą. Faktycznie to zgrupowanie rosyjskie było dużo słabsze. To był ten punkt na całej długości frontu chyba w tym momencie najsłabszy po stronie rosyjskiej, no ale jednocześnie rzeczywiście były tam te pododdziały pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, ale po pierwsze osłabione, a po drugie większość sił rosyjskich w tym rejonie, no to stanowiły te tak zwane milicje z tak zwanych republik ludowych, czy tam ługańskiej, czy donieckiej i pododdziały rozgwardii, gwardii narodowej. Ja przypomnę, że co prawda to były oddziały SOBR, czyli szybkiego reagowania, teoretycznie takie bardziej elitarne, ale pamiętajmy o tym, czym jest rozgwardia, bo mówiąc o tej wojnie na Ukrainie, często się ta rozgwardia pojawia, słyszymy o oddziałach rozgwardii, chociażby czeczeńskich. Rozgwardia to tak naprawdę są te dawne wojska wewnętrzne MSW. Bardzo popularna formacja w krajach, kiedyś w Związku Sowieckim, a później w krajach posowieckich. To nie są oddziały od początku szkolone do walki, do regularnej wojny poza granicami kraju. Też o tym trzeba pamiętać.
To mamy ten element na froncie. Pytanie, jak daleko Ukraińcy będą mogli zajść? Wspomniał pan z Gierkina Styrkowa. On nagrał, tak ma taką swoje miejsce, gdzie nagrywa albo sam, albo z gośćmi swoje filmy. Nagrał kilka dni temu już film, który ocenia ofensywę Ukraińców, armii ukraińskiej. Tam padła taka teza, że ten front już się ustabilizował, że już Rosjanom udało się zatrzymać te postępy armii ukraińskiej. To prawda? Mamy w tej chwili kolejną pauzę operacyjną na froncie?
Czy wydaje się, że faktycznie już takiego szybkiego tempa tej ofensywy i takich zdobyczy terytorialnych nie będzie jak w ostatnich kilku dniach, ale to nawet nie tyle ze względu na jakoś nagłe postawienie oporu przez siły rosyjskie, tylko no, trzeba pamiętać o tym, że no, tutaj Ukraińcy są stroną nacierającą. Te linie komunikacji zaopatrzenia, gdzieś tam bazy pod Charkowem, no jest coraz dalej do tych jednostek liniowych, które prą naprzód. To po pierwsze. Po drugie, no ograniczenia tutaj geograficzne, czyli rzeki Donieck, rzeka Oskil, to też spowalnia tego typu operacje. I po trzecie, no tak jak wspomniałem na początku, większość jednak tych sił rosyjskich wycofała się. To nie jest tak, że ona gdzieś zniknęła, wycofała się i teraz następuje przegrupowanie rosyjskie już tutaj na obrzeżach obwodu donieckiego, obwodu ługańskiego i wydaje mi się, że faktycznie no, w najbliższych dniach ta ofensywa wytraci tempo i być może Rosjanie będą próbowali podjąć jakieś kontrataki.
A będą mieli jeszcze, wróćmy do tej mobilizacji, czym, bo pojawiła się także z kolei w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej taka teza, że już ci, którzy potrafili walczyć w Rosji, to albo są radni, albo zginęli, albo już nie ma ich na froncie i że w zasadzie Rosjanom nie tyle sprzętu brakuje, ile ludzi, którzy by potrafili kompetentnie ten sprzęt obsłużyć.
I dlatego tutaj raczej ta wojna chyba już generalnie wejdzie w fazę wyłącznie defensywną ze strony rosyjskiej. I kwestią jest czasu, kiedy Ukraińcy będą po prostu co pewien czas przeprowadzać tego typu uderzenia jak pod Charkowem. No, czas goni. To po pierwsze. Po drugie, ja bym nie wykluczał, że w takiej sytuacji po prostu Moskwa zaproponuje rozmowy. Połączy to z wątkiem energetycznym i oczywiście od razu uruchomi wszystkich swoich przyjaciół w Berlinie, w Paryżu, w innych miejscach, aby zmusić Ukrainę na przykład do rozpoczęcia rozmów i chociażby, nie wiem, tymczasowego wstrzymania ognia, jeśli nie na całym froncie, to być może na jakichś jego odcinkach. Wydaje mi się, że to, co się wydarzyło pod Charkowem, reakcja Rosji na to, co się wydarzyło, te informacje na przykład o tym, że wstrzymano przerzucanie na front ukraiński tych nowo formowanych oddziałów, to może jednak sugerować, że generałowie Putin zrozumieli, że to jest czas na taką dłuższą pauzę strategiczną, no ale żeby coś takiego zrobić, to po pierwsze trzeba trzymać linię obrony, z tym jest problem, a po drugie prowadzić tu jakieś negocjacje. I ja bym nie wykluczał, że w takiej sytuacji w najbliższych tygodniach Moskwa będzie tutaj próbowała zamrozić ten front na jakiś czas. I tutaj ten czas będzie niestety też w dużej mierze, jeśli mówimy o odbudowie potencjału oczywiście, może grać wówczas na korzyść rosyjską, bo będzie czas na przeszkolenie tych nowych oddziałów i ewentualnie, no to już zależy później od decyzji kierownictwa, jakąś częściową chociażby mobilizacji.
To już na koniec pytanie o tych partnerów zagranicznych, panie redaktorze. Kiedy Ukraina zdobywa teren, kiedy ma skuteczną kontrofensywę, to nagle z Berlina pojawiły się głosy polityczne, że jednak trzeba Kijów dozbroić. Jak te sukcesy polityczne grają w Berlinie, w Paryżu?
Znaczy, no, jeśli chodzi o Niemcy, to z tym dozbrojeniem to chyba tak nie do końca, bo tu widziałem dzisiaj takiego bardzo gorzkiego wpis na mediach społecznościowych ministra spraw zagranicznych Dmytro Kuleby. Są publikacje najnowsze w mediach ukraińskich o tym, jak niemieckie firmy nadal współpracują z rosyjską zbrojeniówką. Jest bardzo dużo zastrzeżeń do postawy Niemiec, jeśli chodzi o dostawy sprzętu, więc tutaj nie wiem, to nie jest chyba... Oczywiście można wcześniej było zakładać, że niektóre kraje, chociażby Niemcy, wolą przyglądać się tej wojnie. I póki Ukraina była w defensywie, to też jakoś nieszczególnie pomagały, licząc pewnie na to, że ta wojna szybko się skończy. Natomiast w obecnej sytuacji może też dalej nie chcą pomagać z tego względu, żeby uniknąć jakiegoś zdecydowanego zwycięstwa Ukrainy, bo to też tak naprawdę w interesie Berlina nie jest jakaś klęska Rosji, jej upokorzenie, bo to byłaby też klęska wielu lat polityki zagranicznej Niemiec. No niewątpliwie te sukcesy generalnie, tak jeśli mówimy o wpływie takim tych ostatnich sukcesów ukraińskich na opinię publiczną, tak ogólnie na Zachodzie, też chyba na całym świecie, bo tutaj jest mowa o pewnych krajach, które były neutralne do tej pory, to na pewno to skłoni przynajmniej część polityków do tego, żeby jednak mocniej zaangażować się w pomoc Ukrainie, bo Ukraińcy pokazali, że mogą z Rosją wygrywać. Więc jeśli wcześniej na Zachodzie mogła przeważać taka opinia, że no, mamy kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, wojna będzie trwała nie wiadomo jak długo, więc lepiej się jednak z tą Rosją dogadać, no to teraz pojawia się taki sygnał, że być może tę wojnę można bardzo szybko skończyć i to bardzo szybko skończy ją nie zwycięstwo Rosji, a zwycięstwo Ukrainy. I być może to przekona niektórych ludzi do tego, żeby mocniej zaangażować się w pomoc Ukrainie, chociażby dostarczając taką już broń ofensywną jak czołgi, no i bojowe transportery opancerzone, bo tutaj szczególnie NATO, armia ukraińska ma deficyt tego typu sprzętu w czasie takich działań ofensywnych na rzekę.
Powiedział Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk, autor książek o Rosji. Czy kolejna przed nami, zdaje się?
Tak. W listopadzie powinna się ukazać o...
Znamy tytuł? Czy jeszcze nie powinniśmy znać?
Jeszcze nie, to nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzone, natomiast no, mogę powiedzieć, o czym będzie ta książka. Ta książka będzie o Wagnerowcach, więc zakładam, że w tytule też to słowo się pojawi.
A wcześniejsza książka, chociażby Tron we krwi, o tym, jak morduje Władimir Putin, Grzegorz Kuczyński, portal i.pl. Był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia.